Gość Radia Lublin.
17 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry.
100 tysięcy mieszkań ma być w budowie w 2019 roku w ramach programu Mieszkanie Plus. Lada moment do pierwszych mieszkań wprowadzą się lokatorzy w Jarocinie, a dzisiaj w Świdniku podpisanie umowy dotyczącej powstania spółki celowej, która właśnie będzie się zajmować wdrażaniem tego programu tutaj u nas, blisko Lublina.
Tak, to są pierwsze lokalizacje. Za chwilę będzie Biała Podlaska, jeśli chodzi o tą finalną realizację programu. Program rzeczywiście zakłada to, że do końca przyszłego roku, zgodnie ze słowami pana premiera, rozpoczniemy realizację 100 tysięcy mieszkań. No to powinno istotnie wpłynąć na rynek, bo jeśli byśmy budowali...
Panie ministrze, 100 tysięcy docelowo, tak, w przyszłym roku. Obecnie w budowie jest około 2 tysięcy mieszkań. Kolejne 25 tysięcy, jak zapowiada i jak państwo też mówicie o tym, jest w przygotowaniu. No ale jakby wszyscy, jak rozumiem, czekają na to przyspieszenie, kiedy ono nastąpi.
No to dlatego mówię, jeśli byśmy budowali ponad 200 tysięcy mieszkań rocznie, z czego istotną część, powiedzmy 1/5, byłyby to mieszkania czynszowe w ramach programu Mieszkanie Plus. Jesteśmy blisko tej liczby, bo ubiegły rok to 178 tysięcy mieszkań. To ten skok cywilizacyjny w postaci większej dostępności mieszkań wyższego standardu i niższych cen byłby osiągnięty stosunkowo szybko. Co ma ten program zdynamizować i jakie narzędzia chcemy uruchomić, aby budować szybciej? Po pierwsze, to jest to, co pokazałem w ostatnim czasie, w ostatnich kilku tygodniach już w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, czyli dwa projekty ustaw. Jedna to specustawa mieszkaniowa, która skróci procedury i zwiększy podaż terenów.
Ona pozwoli, w tej chwili jest w konsultacjach.
Tak, pozwoli budować na terenach, na których dzisiaj budować nie można było, oczywiście za zgodą samorządu, za to na terenach tańszych, czasem bardzo dobrze skomunikowanych, z przygotowaną infrastrukturą. Ich przekształcenie będzie bardzo szybkie pod budownictwo mieszkaniowe. Druga ustawa to dopłaty do czynszów, czyli przy nowych inwestycjach mieszkaniowych gotowi jesteśmy jako państwo dopłacać przez 9 lat tym, którzy będą w tych mieszkaniach mieszkać, po to, aby wspierać na starcie młode rodziny. Jeśli ktoś mi powie, że to znowu rozdawnictwo rządu, to ja mogę powiedzieć, żeby sobie spojrzał na wydatki, na politykę mieszkaniową poszczególnych państw Unii Europejskiej i Polska jest na szarym końcu. Znaczy niektóre państwa mają nawet kilkanaście razy wyższe w tym zakresie wydatki w relacji do PKB, więc my w przyszłym roku planujemy na to 200 milionów. Ta suma dopłat sięgnie 2 miliardów złotych w perspektywie kilku lat. To pozwoli nam na szybszą realizację programu mieszkaniowego.
Ale to te pieniądze trzeba będzie skończyć wziąć i tak się zastanawiam, czy wszystko będzie można tłumaczyć wyższą ściągalnością podatków, VAT-u i tak dalej?
Nie, to nie jest tak, że te pieniądze będziemy musieli jakoś specjalnie w budżecie szukać. One są z kontynuacji, a w zasadzie zakończenia i niekontynuowania, pieniądze nam zostają programów takich jak do tej pory, czyli programów wspierających popyt mieszkaniowy, jak MDM i Rodzina na Swoim. Natomiast no my te pieniądze przenosimy z tych działań, które no naszym zdaniem są trochę dzisiaj nietrafione, bo nie mamy problemu dzisiaj z chętnymi na zakup mieszkania czy na wynajem mieszkania, raczej problem z dostępnością tanich mieszkań, więc zwiększamy podaż mieszkań poprzez tą interwencję państwa, jaką jest program Mieszkanie Plus. I z tych środków gotowi jesteśmy dopłacać do czynszów po to, aby zbudować w Polsce w strukturze mieszkaniowej, także po to, już pomijając ten walor społeczny, ale także po to, żeby mieszkania czynszowe były bardziej dostępne, żeby było ich więcej, żeby ta struktura mieszkaniowa bardziej odpowiadała mobilności zawodowej Polaków.
A no właśnie, bo też nie brakuje opinii, że tych tanich lokali wystarczy właściwie dla szczęśliwców, a reszta młodych ludzi, małżeństw stanie jak dotąd przed dylematem, czy brać kredyt, kupić mieszkanie i spłacać go przez 30 lat, czy wybrać wolnorynkowe czynsze?
No, kredyt jest, wiadomo, współczesnym niewolnictwem. Kredyt hipoteczny jest czymś, co jest obarczone dużo większym ryzykiem niż bardzo często To nam jest publicznie tłumaczone, tak? Znaczy te ryzyka związane z na przykład wysokością stóp procentowych no są istotnym składnikiem, myślę, budżetu każdego domu i pewnie no ten niepokój jest przy szczególnie tak wieloletnim kredycie, 30-letnim.
Panie
tego
ministrze,
nie, tylko, tego czy... nie, to jest jakby naturalna droga dojścia do własności, natomiast obok niej chcemy zbudować alternatywę, nie tylko dla tych 40%, które nie dostają kredytu, ale także dla tych, którzy no, na przykład przenoszą się za pracą, nie wiem, gdzieś, na przykład do Warszawy, no i jakby po to, aby tam zostać, no oczywiście jakieś dochody mają już, tak, mają jakąś zdolność do spłacania czynszu, no ale gdyby wynajmowali rzeczywiście na rynku komercyjnym, tak jak pan powiedział, no to całość wynagrodzeń zostałaby, że tak powiem, przejedzona na
tylko że
na,
skala
na czynsz,
tych, którzy są zainteresowani, a ewentualnie
jest większa niż mieszkań, oczywiście, no, na tym polega jest zwiększanie podaży, to znaczy po prostu musimy zwiększyć skalę, no zaczynamy ten program. Mieszkania oczywiście buduje się dużo wolniej niż byśmy chcieli. Staramy się przyspieszyć te procedury.
W mniejszych miejscowościach czy w średnich miastach?
Nie, ja znam mapę tych 100 tysięcy mieszkań pana premiera Morawieckiego.
To jest zapowiedź Warszawy, Łodzi.
Na tej mapie są niemal wszystkie duże miasta. Więc budujemy też w dużych miastach i mówiąc zupełnie uczciwie, to o ile w mniejszych miejscowościach, no, przy tych realiach rynkowych, także cenie, która nam wychodzi z kosztu pieniądza, z kosztu realizacji inwestycji, te kwoty najmu są atrakcyjne, są poniżej stawek rynkowych, ale często burmistrzowie mówią, że woleliby jeszcze niższe, bo boją się, że ich mieszkańcy nie będą w stanie spłacać takich czynszów, na przykład czynszu nie w wysokości 17 zł miesięcznie. Natomiast w dużych miastach, gdzie te koszty są podobne, jeśli budujemy na przykład na terenach po PKP, no te czynsze w wysokości 17-20 zł są niezwykle atrakcyjne. Więc te duże miasta są absolutnie na naszym celowniku.
A to jeśli chodzi o miasta w regionie, mamy tak Świdnik, Biała Podlaska, no pytanie co z Lublinem i innymi miejscowościami?
Mamy Zamość, mamy jeszcze inne miejscowości, które się zastanawiają. Natomiast w Lublinie będziemy wracać pewnie po tej decyzji pana prezydenta do propozycji innej lokalizacji. Źle się stało, że ta decyzja wygląda w ten sposób. Ja rozumiem uwarunkowania prawne i nie chcę tutaj tego upolityczniać, natomiast no, chcę powiedzieć, że no, to jest dowód na to, jak bardzo potrzebna jest ta moja ustawa, ta tak zwana specustawa mieszkaniowa, która zamiast tak zwanego dobrego sąsiedztwa wprowadza konkretne standardy.
Tylko pytanie, czy ona nie wywoła konfliktu, bo wtedy będzie można po prostu jedną decyzją, mimo braku planu zagospodarowania przestrzennego, pozwalającego na taką inwestycję, ją
no tak, utomać. To, że dzisiaj te warunki zabudowy no, są kompletnie oderwane od planowania przestrzennego, więc mamy sytuację, w której buduje się za zgodą pojedynczej osoby, czyli wójta, burmistrza, prezydenta, bez żadnych standardów. My wprowadzamy standardy i oczywiście może być tak, że mogą być jakieś tereny sporne. Ja raczej uważam, że ten tryb będzie dla takich terenów, które nie będą rodziły konfliktów, no bo trudno mi sobie wyobrazić przejście całej tej procedury na terenie konfliktowym, no bo wtedy też jest potrzebna zgoda całej Rady Miasta, więc wydaje mi się, że w większości oczywiście, natomiast no, po prostu Rady Miasta, więc to jest mało prawdopodobne, ale w takich terenach, gdzie zaproponowaliśmy, no byłyby karty na stole, tak? Znaczy każdy byłby świadomy, co odrzucamy, jaką propozycję odrzucamy. Dzisiaj tak naprawdę tą propozycję zna wyłącznie prezydent miasta i on podejmuje decyzję nawet nie tyle w oparciu o, bo tak też mi pan prezydent tłumaczył swoją decyzję, nie tyle w oparciu o jakby sposób zabudowy, ile w oparciu o już przyjętą praktykę i rozstrzygnięcia dotyczące sąsiednich nieruchomości. No, jakby z decyzją to nie będziemy dyskutować, taka jest. Tych 300 mieszkań w tej lokalizacji nie będzie, zaproponujemy w Lublinie inne lokalizacje.
To jeszcze o polityce dwa słowa. To była aktywna niedziela w ramach objazdu Polski w Łukowie. Pan premier Mateusz Morawiecki, w Dęblinie był Ryszard Terlecki, a pan towarzyszył minister Annie Zalewskiej, która w Świdniku opowiadała m.in. o szkolnictwie wyższym. Czemu służą te spotkania, panie ministrze?
My mamy niedosyt spotkań z Polakami. To jest tak, że bo
ja się
tak zastanawiam,
czy to jest takie
dużo.
Utwierdzanie tych, którzy i tak na was zagłosują w kolejnych wyborach, czy próba przekonania tych, którzy są PiS-owi nieprzychylni?
I to oczywiście. No, jakby, nigdy dość tłumaczenia tego, co się robi. Tak? Więc
ale raczej to... jednak to są spotkania z sympatykami, z
nie, to są spotkania otwarte. I wczoraj na spotkaniu, w którym ja uczestniczyłem, w spotkaniu z panią minister Anną Zalewską, najwięcej pytań padało ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, no, który zdaje się, że nie jest przynajmniej zadeklarowanym naszym sympatykiem. Choć pewnie wielu członków ZNP na nas głosuje, ale jakby pytania były raczej w opozycji do działań pani minister. I pani minister cierpliwie tłumaczyła swoje zamiary i działania, które podejmuje, więc to są spotkania otwarte. Ja też mam takie poczucie, wie pan, to jest tak, że odkąd jestem w resorcie inwestycji i rozwoju, no to przychodzę do pracy o 8, wychodzę o 22 i naprawdę nie mam czasu, nawet nie tylko na spotkania z ludźmi, tak po prostu, ale nawet często, no, żeby oddzwonić do tych, którzy do mnie dzwonią, czy odpisać na wszystkie maile, żeby poznać te wszystkie sprawy, z którymi się do mnie mieszkańcy regionu zwracają. Za to zresztą od razu przepraszam. Tak, więc no, po prostu wpadamy w ten wir pracy, tak? I ta Warszawa z licznymi obowiązkami, no, powoduje, że tego czasu na spotkania jest mniej i to dobrze, że zdecydowaliśmy się, że w weekendy do lipca będziemy każdy weekend poświęcali na spotkania z Polakami, bo to jest nam niezwykle potrzebne. Polakom jest potrzebne, żeby usłyszeć o tym, oczywiście ci, którzy zechcą przyjść, co robimy, ale dużo bardziej potrzebne jest nam, żeby usłyszeć, czego oczekują od nas Polacy, bo dla nich jesteśmy.
Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, miłego dnia.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.